Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Znajdujemy się w okresie wyjątkowym. W okresie szczególnym. W okresie, który, jeżeli przeczytamy Synaksarion Wielkiej Soboty, to znajdziemy tam bardzo piękną charakterystykę, czym jest Wielki Post. I autor tego Synaksarionu pisze: w ciągu całego roku liturgicznego największym, najważniejszym, najbardziej świętym jest okres Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu najważniejszym okresem Wielkiego Postu jest Wielki Tydzień, a najważniejszym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Sobota. Zanim jednak do Wielkiej Soboty, do Nocy Paschalnej, Cerkiew do tego okresu, do tego dnia, do tej chwili, do tej radosnej, najradośniejszej chwili, apogeum, jak nazywają ojcowie chrześcijaństwa, Nocy Zmartwychwstania, przechodzimy przez pewne etapy. Za nami już 4 tygodnie duchowych zmagań, wzlotów, upadków. I właściwie temat dzisiejszego spotkania, on dotyka właściwie centrum, w sensie liturgicznym, centrum środka, może inaczej, Wielkiego Postu. Niedzieli Krestopokłonnej. Celowo użyłem tutaj słowa niedziela krestopokłonna, nie adoracji krzyża, dlatego że pojęcie adoracji w Kościele Prawosławnym nie istnieje. Temat dzisiejszego spotkania brzmi: krzyż i cierpienie w liturgicznym ujęciu trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Już właściwie na samym początku, zanim dojdziemy właściwie do tego, do kwintesencji naszego dzisiejszego spotkania, należałoby podkreślić to, że Wielki Post jest jedynym okresem w roku liturgicznym wielodniowego postu. Wielodniowo mamy właściwie te cztery okresy wielodniowych postów. Post przed Bożym Narodzeniem, post Filipowy, post przed świętem zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy, Bogorodzic, tak, Uspienia Bogorodzicy i Wielki Post. I tylko Wielki Post posiada tak naprawdę okres przygotowawczy do okresu przygotowawczego przed świętem Paschy. Więcej, tak, bo mamy niedzielę o Zacheuszu, mamy niedzielę o celniku i faryzeuszu, o synu marnotrawnym, mamy niedzielę o sądzie ostatecznym i tak zwana niedziela syropustna, wygnania Adama z raju. Wszystkie niedziele, i to jest również ewenement, jeśli można się tak wyrazić, wszystkie niedziele Wielkiego Postu są poświęcone konkretnym bądź to wydarzeniom, bądź osobom. I jedynie w tym aspekcie możemy porównać właściwie ten okres do postu rozrzestwieńskiego, tak? Przed świętym narodzeniem Chrystusa. Bo tam również zauważymy, ale tylko dwie ostatnie niedziele są poświęcone, mają swoją nazwę. To jest niedziela Praotiec i niedziela Świętych Ojców. I teraz wszystkie niedziele Wielkiego Postu dzisiaj są poświęcone, jak sobie już właściwie przed chwilą wspomnieliśmy, bądź konkretnym wydarzeniem, bądź konkretnym osobom. I tak pierwsza niedziela dzisiaj, w dzisiejszej właściwie tradycji, dlaczego to podkreślam w dzisiejszej tradycji, dlatego że za chwilę sobie powiemy, że tak nie zawsze tak było. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest, właściwie nosi nazwę Triumfu Prawosławia. Druga poświęcona jest świętemu Grzegorzowi Palamasowi. Trzecia jest to niedziela Krestopokłonna, o której sobie dzisiaj powiemy. Czwarta niedziela, którą właściwie przeżywaliśmy w dniu wczorajszym, jest to niedziela poświęcona świętemu Janowi Klimakowi. Piąta niedziela jest to niedziela świętej Marii Egipcjanki. Jak się okazuje jednak, nie zawsze niedziele Wielkiego Postu były poświęcone właściwie tym wydarzeniom, tym osobom, które poświęcamy dzisiaj. Jeszcze do VI, VII wieku, a nawet później, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu wspominano wszystkich starotestamentowych proroków. I to między innymi dlatego czytamy w ten dzień, do dnia dzisiejszego, pozostałości zostały i w księgach liturgicznych, i w czytaniach na ten dzień. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu wspominano proroków. Dlatego w tą niedzielę czytamy Ewangelię według świętego Jana, w której mowa jest o właściwie Chrystus przedstawiany tam jest jako wypełnienie proroków, wypełnienie proroctw. Druga niedziela, rzecz bardzo ciekawa, Wielkiego Postu, jeszcze do VII wieku, była właściwie w tą niedzielę świętowano święto przemienienia Pańskiego, preobrażenia Gospodnia. Dlaczego? Dlatego, że według tradycji Chrystus przemienił się na górze Tabor przed swoimi uczniami na 40 dni przed swoim ukrzyżowaniem. Tak? I teraz w ten dzień według tradycji również był o wiele lżejszy post. Tak? To jest właściwie taki, znaczy można jako ciekawostkę to również dodać. Ten dzień później, kiedy przemienienie przeniesiono na 40 dzień przed świętem podwyższenia Krzyża Pańskiego, gdzie znajduje się również do dnia dzisiejszego, bo jeżeli sobie policzymy, tak, święto przemienienia Pańskiego obchodzone jest zawsze 6 sierpnia. 40 dni po święcie przemienienia Pańskiego dzisiaj świętujemy podwyższenie Krzyża Pańskiego. Które to podwyższenie Krzyża Pańskiego jest kontynuacją Wielkiego Piątku. Jest nazywane bardzo często drugim Wielkim Piątkiem roku liturgicznego. Tak? I to święto właściwie już na stałe wpisało się w kalendarium jak właściwie na 6 sierpnia. Trzecia niedziela Wielkiego Postu jeszcze do 8 nawet wieku była poświęcona, właściwie czytano Ewangelię o celniku i faryzeuszu. Proszę zwrócić uwagę, tak? One zamieniły się. Po jakimś czasie właściwie cerkiew doszła, właściwie może inaczej, ojcowie postanowili, tak? Zmienić troszeczkę przesłanie tej wielkiej, tej trzeciej niedzieli. Ale jeżeli otworzymy księgi liturgiczne, do dnia dzisiejszego w ten dzień w tych tekstach odnajdziemy. I my czytamy, tak? Na jutrzni tej niedzieli odnajdziemy tam fragmenty mówiące o celniku i faryzeuszu. Czwarta niedziela była poświęcona właściwie miłosiernemu Samarytaninowi. Tam czytano Ewangelię o miłosiernym Samarytaninie. I piąta niedziela, dzisiaj niedziela o właściwie Marii Egipcjanki, była to niedziela o bogaczu i Łazarzu. Wybitny liturgista grecki Ioannis Fondulis pisze, że właściwie my nie wiemy, dlaczego cerkiew postanowiła tak naprawdę zmienić właściwie szyk, tak? Dodać właściwie, właściwie postawić w centrum uwagi ludzi wiernych właściwie troszeczkę inną perspektywę w Wielkim Poście. Ale tłumaczy on, że należy przypuszczać, że stało się tak z dwóch powodów. Jest to powód właściwie czysto liturgiczny, czysto może najpierw duchowy, tak? Bo zacznijmy właściwie od końca. Święta Maria Egipcjanka, która jest właściwie, można powiedzieć tak, osobą świętą, prepodobną, obraz właściwie całkowitego upadku człowieka, duchowego upadku, ale człowieka, który wznosi się później po tym upadku na wyżyny życia duchowego. Święty Jan Klimak, Cerkiew pokazuje tą osobę, właściwie świętego, prepodobnego. Co znaczy słowo prepodobny? Tak? Prepodobna Maria Egipska, prepodobny Joan, prepodobny Onufry. Tak? My znamy wielu prepodobnych, prepodobny Serafim. Co znaczy słowo prepodobny? Prepodobny, czyli ten, który najbardziej upodobnił się do Boga. Tak? Upodobnił się. Jego życie było właściwie... On tak zbliżył się do Boga, że stał się podobnym Chrystusowi na ziemi. Tak? To jest właściwie tak naprawdę cel każdego z nas. Upodobnić się. Tak? Uzyskałem właściwie tego podobieństwa Bożego. Tak? Jednakże jest jeszcze jeden liturgiczny tak naprawdę sens umieszczenia właśnie tych postaci, tych wydarzeń w tym akurat miejscu, a nie w innym. Otóż pamięć świętej Marii Egipskiej, Egipcjanki, świętowana jest zawsze, jeżeli otworzymy nasz kalendarz liturgiczny, świętowana jest zawsze, obchodzona jest 1 kwietnia. Świętego Jana Klimaka 30 marca. Dlatego, że my wiemy, że ani niedziela czwarta, ani niedziela piąta, kiedy są właściwie wspominani ci święci, to nie są dni ich predstawienia, ich śmierci. Tak? Kiedy właściwie Kościół zazwyczaj, kiedy my otworzymy kalendarz liturgiczny, my widzimy pamięć, każdy dzień tego kalendarza liturgicznego wymienia co najmniej kilku świętych, które wspominamy. I to jest zazwyczaj w 90% jest to dzień ich śmierci. W tym przypadku tak nie jest. Bo my wiemy, tak? Święta Maria Egipska 1 kwietnia Kościół wspomina, Jana Klimaka 30 marca. I teraz, ze względu na to, że te dni zazwyczaj wypadają w Wielkim Poście, 1 kwietnia, 30 marca, tak? Zazwyczaj będzie to Wielki Post. A w Wielkim Poście, w dni powszednie, nie jest sprawowana boska liturgia, pełna boska liturgia, a są to osoby, które Cerkiew szczególnie chciała podkreślić właściwie ich znaczenie dla rozwoju życia duchowego, ich przykład życia, ich, właściwie przykład ich życia, ich nauczania, tak, drabina świętego Jana Klimaka. Dlatego postanowiło poświęcić im konkretny dzień liturgiczny w Wielkim Poście. Mało tego, cerkiew mogła umieścić je w soboty na przykład, tak? Nie, poświęca im niedzielę, tak? Małą Paschę. I ten sam dokładnie, tą samą przyczynę liturgiczną ma również niedziela, trzecia niedziela Wielkiego Postu, krestopokłonna. Bo jeżeli otworzymy ponownie kalendarz liturgiczny, zauważymy, że 6 marca zawsze wspominane jest odnalezienie świętego krzyża przez cesarzową Helenę. I tak się stało w tym roku, że trzecia niedziela Wielkiego Postu właśnie wypadła 6 marca. Tak? Rzadko tak się dzieje, a w tym akurat roku tak się stało. Co ciekawe, też rzecz bardzo ciekawa. Praktycznie wszystkie święta związane z Krzyżem Pańskim wypadają, albo Cerkiew właściwie chcąc bardziej podkreślić rolę krzyża, w dniu postnym. Są to dni postne. Bo i 1 sierpnia, kiedy wspominałem właściwie wyniesienie drzew Krzyża Pańskiego, tak, proiskłoździenie czesnych drew, jest to pierwszy dzień postu uspieńskowo, początek postu. I każda środa i piątek są dniami postnymi, a w każdą środę i piątek troparium tego dnia to jest spasi Gospodi, ludzi Twoja, zbaw Panie lud Twój, a jest to troparium Krzyża Pańskiego. 14 września, kiedy wspominamy podwyższenie Krzyża Pańskiego, dzień również srogiego postu, właściwie postu tak naprawdę, kiedy my otworzymy księgi liturgiczne, tipikon na ten przykład, tam odnajdziemy wskazówkę, która mówi, że w ten dzień obowiązuje nas post taki sam jak post w Wielki Piątek. Na liturgii, podczas liturgii Niedzieli Chrestopokłonnej słyszymy słowa Chrystusa. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech naśladuje mnie. Słowa bardzo znane. Być może nie ma fragmentu Pisma Świętego, Nowego Testamentu, Ewangelii, bardziej znanego, bardziej, z którym bardziej jesteśmy, bardziej bliższego nam od właśnie tego fragmentu. Ksiądz Aleksander Szmeman pisał: jesteśmy w połowie Wielkiego Postu. Z jednej strony fizyczny i duchowy wysiłek, jeśli traktujemy go poważnie, zaczyna być już zauważalny. Daje się odczuć fatyga i potrzeba pomocy i podkrzepienia. Z drugiej strony zaczynamy widzieć już koniec naszej wędrówki. A blask paschalnego światła staje się dla nas jaśniejszy. Wielki Post to czas naszego samoukrzyżowania, doświadczenie Chrystusowego wezwania: kto chce pójść za mną, niech się zaprze i wyrzeknie samego siebie, weźmie krzyż swój i pójdzie za mną. I dalej kontynuuje ksiądz Szmeman: lecz jeśli nie możemy wziąć naszego krzyża i pójść za Chrystusem, jeśli uprzednio nie weźmiemy Jego krzyża, krzyża, który przyjął On, by nas zbawić, to nie nasz krzyż, ale Jego krzyż jest zbawczy. I tylko On nadaje sens i moc naszym krzyżom. Koniec cytatu. Profesor Georgios Patronos dodaje: pójść za Chrystusem wcale nie oznacza, jak przyjęło się uważać, porzucenie wszystkiego i wszystkich wokół nas. Rodziców, męża, żony, dzieci, ani również naszych codziennych obowiązków. Pójść za Chrystusem, podążać za Nim, uczy on, oznacza kroczyć śladami, jakie On pozostawił. Żyć Jego słowami, naśladować Go zawsze i wszędzie, i w każdej sytuacji. Zwróćmy uwagę na kolejność, w jakiej wypowiada Chrystus te słowa. Na początku mówi on: ten, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i tak dalej. Ten, kto chce. Chrystus nikogo na siłę do niczego nie zmusza. Chcesz? Bardzo proszę. To oznacza, że ten, kto zdecyduje się pójść drogą Chrystusa, drogą, którą Chrystus wyznacza, którą proponuje, taka mała dygresja, Cerkiew również niczego nigdy ani nie zabrania, ani nie nakazuje, ani nie zakazuje, Cerkiew proponuje, idąc śladem Chrystusa. I że choszczet pomniejty. Jeśli chcesz, bardzo proszę. To człowiek traci. Cerkiew proponuje, Chrystus proponuje. A to ja tracę, jeżeli nie godzę się na to, nie chcę iść tą drogą. Tak? Chrystus do niczego nikogo nie zmusza. Jednakże również należy tutaj podkreślić, że ten, kto zdecyduje się na służbę Chrystusowi, musi być przygotowany na to, że być może i jego życie będzie musiało się zakończyć właściwie całkowitym poświęceniem do śmierci. Dlatego, że ciasna jest, jak mówi Chrystus, i wąska brama prowadząca ku zbawieniu. Ale ten, który zdecyduje się przejść przez tą bramę, zdecyduje się poświęcić dosłownie wszystko do tego stopnia, aby nawet życie swoje oddać, musi być na to przygotowany. Tak? Po drugie, Chrystus nie mówi: pójdź za mną i potem weź swój krzyż. Odwrotnie. Zwróćmy uwagę na szyk, na kolejność. Weź krzyż swój i potem idź za mną. Co to oznacza? Nierealnym jest podążanie za Chrystusem, drogą, którą Chrystus wyznaczył, drogą, którą cerkiew nam przedkłada, drogą zbawienia, jeżeli najpierw nie wyrzekniemy się samych siebie, swoich słabości. Jeżeli najpierw nie zdecydujemy się właściwie na wzięcie właściwie znaczy swego krzyża, dopiero potem możemy wejść, spróbować wejść właściwie na drogę Chrystusowego krzyża. Święty Filaret Moskowski poucza: zaprzeć się samego siebie wcale nie oznacza ignorowania ani swojej duszy, ani też ciała. Ponieważ dusza to bezcenny dar Boży, część Boga w człowieku. A ciało, według apostoła Pawła, jest świątynią Ducha Świętego. Samo zaparcie więc to walka ze swoimi słabościami i wszystkim tym, co przeszkadza nam zbliżyć się do Boga, być z Bogiem. Bowiem, jak dodaje święty Hieronim ze Strydonu, tam gdzie Bóg będzie na pierwszym miejscu, tam wszystko będzie na swoim miejscu. Świat dzisiejszy bardzo często nie rozumie, bądź nie chce, nawet nie próbuje pojąć zła, które dokonuje się na jego oczach, wokoło. Bardzo często, i to rzeczywiście słyszy się, że właściwie to Bóg jest winny wszystkim temu, że na świecie są wojny, że umierają niewinne dzieci, umierają dzieci jeszcze w łonie matki, że dokonuje się zło na ludziach, którzy są Bogu Ducha winni. Tak? I bardzo często właściwie zrzuca się na Boga. Bo gdyby Bóg był, często się mówi, to by na pewno nie dopuścił do tak wielkich tragedii. I nie zginęliby, nie umarliby tak szybko ludzie, tak wspaniali ludzie, my bardzo często mówimy, tak? Ludzie, którzy potrzebni nam są. Dlaczego umierają, my być może często się nie zastanawiamy, umierają nie tylko dzieci, umierają matki, rodzice, a dzieci zostają same. I ktoś by powiedział: gdzie tu sprawiedliwość Boża? A jednak cerkiew, szczególnie wtedy, kiedy wynoszony jest na środek naszych świątyń krzyż, chcę nam powiedzieć zupełnie troszeczkę coś innego. My bardzo często nie zastanawiamy się nad sensem, dlaczego Bóg, dlaczego tak się dokonuje. Jaki jest sens ludzkiego cierpienia? Dlaczego ludzie cierpią tyle lat? Dlaczego dzieci cierpią, niewinne dzieci? Jeżeli otworzymy Księgę Świętej Biblii, Pismo Święte, my tam zauważymy, że właściwie już na pierwszych stronicach tego Pisma Świętego pojawia się aspekt cierpienia. Bo co mówi Bóg w raju do Adama? W pocie czoła będziesz zdobywał swój chleb. Po pierwsze. Po drugie, zwraca się również i do kobiety, do Ewy. W bólach będziesz rodziła swoje dzieci. Pierwszy aspekt cierpienia, tak? Różnego rodzaju ból i cierpienie przeżywamy w naszym życiu. Ból zdrajcy i cierpienie zdradzonego. Oszukanego. Nieszczęśliwie zakochanego. Opuszczonego, samotnego, ból biedaka, ale i ból i cierpienie bogacza, bogatego. Święty Jan Chryzostom poucza. Nie ma na ziemi człowieka, który nie odczułby w swoim życiu bólu. Jeśli nie doświadczysz cierpienia dziś, doświadczysz go jutro. A jeśli nie jutro, to na pewno pojutrze. Cierpienie wpisane jest bowiem w nasze życie. W Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia człowieka Chrystus w odpowiedzi na postawione mu przez uczniów pytanie, tak, bo uczniowie spytali Chrystusa: Panie, kto zgrzeszył? Kto jest winny? On czy jego rodzice, że takim się urodził? A Chrystus co odpowiada? Bardzo enigmatyczne, bardzo dziwne słowa, ale bardzo głębokie. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice nie zgrzeszyli, nie uczynili nic złego. Ale stało się tak dlatego, aby przejawiły się dzieła Boże na tym człowieku. Tak? Bardzo. Chrystus właściwie zmienia perspektywę myślenia ówczesnego świata. Że właściwie cierpienie człowieka uważane bardzo było często jako kara za grzechy. Za grzechy rodziców. Dlatego jest wspominane, tak? W Ewangelii. Za grzechy rodziców, za grzechy tak? Jeszcze z poprzedniego pokolenia. W księdze Izajasza natomiast prorok Izajasz, ustami proroka Izajasza, Bóg mówi: moje myśli nie są waszymi myślami, a moje drogi nie są waszymi drogami. I to jest bardzo ważny moment, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Bóg myśli zupełnie innymi kategoriami niż człowiek. U Boga nie ma pojęcia sprawiedliwości ludzkiej. Tak? Starzec Mojżesz ze świętej góry Atos mawiał: gdybyśmy wiedzieli, jak wielkie korzyści płyną z bólu, jaki przeżywamy, to z całą pewnością chcielibyśmy, pragnęlibyśmy wręcz cierpieć całe życie. I nigdy nie narzekalibyśmy, a wręcz przeciwnie. Dziękowalibyśmy za to Bogu. Gdyż zgodnie z nauką ojców Kościoła, ten, kto odczuwa cierpienie w tym życiu, nie doświadczy go w przyszłym. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego starzec Paisiu ze świętej góry Atos dodaje? On mówi: jemise oparavisos me karkinopafis. Napełnia się raj, napełnił się raj i wciąż się napełnia ludźmi, uwaga, chorymi na nowotwór. Dlaczego on tak mówi? Z czym to jest związane? Dla nas by się wydawało, nie ma większej tragedii dla człowieka, dla rodziny, która wie, że za chwilę straci bliską jej osobę. A pomimo to święty Paisiusz mówi: napełnia się raj ludźmi chorymi na nowotwory. Dlaczego? Dzieje się tak dlatego, że bardzo często choroba wywołuje w człowieku, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, uczucie pokajania. Proszę zwrócić uwagę. Mądra, ludowa sentencja, bym powiedział. Jak trwoga, to do Boga. I coś w tym jest. Bardzo często ludzie chorzy, proszę zwrócić uwagę, bardzo często jest tak, że kiedy człowiek jest na wysokim stanowisku, jest poważany, występuje w telewizji, człowiek ma sławę. W momencie, kiedy jest już niezdolny do tego, właściwie nie ma sił, choroba zwala go z nóg, zwróćmy uwagę, co się bardzo często dzieje. Wtedy tak naprawdę poznajemy, i to jest to, co również Polska, nasze, nie tylko Polska, przysłowie właściwie, tak, polskie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Wielu ludzi opuszcza wówczas tego człowieka, dlatego że on już jest niepotrzebny dla nich. Nie rokuje. Tak? A pomimo to, i wtedy człowiek właściwie bardzo często zaczyna szukać pomocy. I odnajduje tą pomoc w Bogu. I to miał na myśli między innymi święty Paisjusz. Ja, jeżeli Państwo pozwolą, pozwolę sobie zacytować słowa, wypowiedź właściwie, zmarłej nie tak dawno aktorki, znanej aktorki, Anny Przybylskiej. Te słowa były bardzo często cytowane również przez różne portale internetowe, w wielu czasopismach. Również ona się potem bardzo, znaczy, tego nie wstydziła. Co ona powiedziała? Ona, znaczy, zmarła bardzo niedawno. Również choroba, jeżeli się mylę, choroba nowotworowa. Tak? Bardzo szybko postępująca. I co ona powiedziała w jednym z ostatnich wywiadów przed swoją śmiercią? Cytuję. Wyspowiadałam się pierwszy raz od 13 lat. Teraz znowu kumpluję się z Panem Bogiem. Ona używa takich bardzo prostych słów, tak? Proszę się nie zgorszyć tymi słowami. Bardzo prosto chciała wyrazić to, co czuła. Teraz znowu, przepraszam, tak? Chodzimy co niedziela na kawę z Bogiem. Tak? Chodzimy na kawę, znaczy chodzę do świątyni, do kościoła. I bardzo dobrze mi z tą przyjaźnią. Lecz nie narzucam nikomu mojej wiary. Nie manifestuję jej. I nie zmuszam innych, aby razem ze mną na tę niedzielną kawę chodzili. Ale uwierz mi, że po tych spotkaniach jest mi naprawdę o wiele lżej. I myślę, że dostałam swoją lekcję od Niego, od Boga, w jakimś celu. Po coś. Przekonuje Przybylska. Koniec cytatu. Jeden ze świętych mawiał: choroba to odwiedziny Boga w twoim ciele. Choroba to największy dar Boży. Zwróćmy uwagę, jak myśleli święci, tak? Zupełnie inna perspektywa, niż bardzo często myślimy my. Największy dar Boży. Zaś to, co może dać w zamian człowiek Bogu, to jego ból. Święty Sylwan Zatosu modlił się o chorobę. Prosił o chorobę. I nie jest on ewenementem w tym przypadku. Bardzo wielu świętych, jeżeli my zaczniemy zaznajamić się z ich żywotem, zobaczymy, oni się wręcz modlili do Boga, aby posłał im chorobę. Chorobę zniewalającą z nóg. Taką, która przykuje ich do łoża. Ale chorobę, która doprowadzi ich właściwie do śmierci. Dziwne, prawda? Jak można tak pomyśleć? A jednak święty Sylwan przekonuje. Modliłem się, pisze on, aby Bóg posłał mi przed śmiercią ciężką, zniewalającą z nóg chorobę. Bowiem tylko kiedy jestem chory, pokornieje moje serce. Ciało nie jest już skore do gniewu. Nie jest już skore do grzechu, bo nie ma na nie siły. A pożądliwości milkną. Bardzo często Bóg stosuje wobec nas, moglibyśmy powiedzieć, taką terapię bólową, jeżeli można tak stwierdzić. I to jest właściwie na zasadzie, na podobnej zasadzie terapii, jaką stosuje stomatolog, dentysta. Proszę zwrócić uwagę. Dentysta musi zadać ból dla człowieka po to, ażeby uchronić go od większego bólu, którego dozna, którego doświadczy, jeżeli swoich zębów tak po prostu nie będzie leczył. Tak? On straci swoje uzębienie. Prosty przykład, może aż za prosty, ale myślę bardzo przekonujący. Tym przykładem dzieli się z nami starzec święty Paisjusz. Tak? I bardzo często jest tak, że my kiedy jest nam dobrze, kiedy nam się powodzi, kiedy człowiek doświadcza dobrobytu, tak po prostu. Co się dzieje? Nam nie jest, bardzo często już myślimy, po co nam cerkiew, po co nam Bóg, po co nam właściwie liturgia. Nam nie jest, bo mamy wszystko, czego potrzebujemy. I tak krok po kroku oddalamy się od Boga. Bóg, niczym kochający ojciec, tak przypomnijmy sobie, nie na darmo jeszcze do VII wieku to, co sobie powiedzieliśmy na samym początku, w jedną z niedziel Wielkiego Postu wspominana była właściwie, tak? Czytana była przypowieść o miłosiernym, o synu marnotrawnym. Dokładnie w drugą niedzielę, był czas na początku, powiedzieliśmy sobie o święcie przemienienia pańskiego. Później zastąpiło przemienienie pańskie. Przypowieść o synu marnotrawnym, dopiero później święty Grzegorz Palamas. Tak? Bóg bardzo często przywodzi, chcąc przyprowadzić człowieka ponownie do siebie, stosuje właśnie dokonuje właściwie tego wyboru. Tak? I bardzo często, zwróćmy uwagę, ludzie bardzo często, kiedy doświadczą dopiero jakiejś biedy, tak? Zostaną doświadczeni życiowo, my bardzo często tak mówimy, dopiero wtedy właściwie odnajdują tą drogę do Boga. Kiedy wszystkie inne możliwości właściwie się wyczerpują, cerkiew nigdy nie zamknie drzwi przed potrzebującym. Święty Diadok z Fotyki pisał: ten, który przeleżał w łożu w chorobie przez lata i niósł ten krzyż cierpienia, po swojej śmierci, to jest bardzo piękne słowa, będzie przyjęty przez Chrystusa jako wielki męczennik, wielikomuczennik. On dosłownie pisze, tak? Wielikomuczennik. Święty Grzegorz z Nysy. Jego bardzo często pytali: no dobrze, cierpienie tak, a wyjaśnij nam, pytali świętego Grzegorza, dlaczego tak się dzieje, że umierają dzieci jeszcze w łonie matki. Umierają dzieci kilkumiesięczne. Umierają dzieci kilkuletnie, ale dzieci, które właściwie nie wiedzą, one poznają, dopiero wchodzą w życie, dopiero poznają, czym jest zło. Dlaczego one umierają? I to jest, ja myślę, chyba najczęściej w dzisiejszych czasach najczęstszy zarzut, najczęstsze rozczarowanie, jakiego doświadczy człowiek, słysząc gdzieś, nie wiem, w telewizji, w radiu, w prasie, na co dzień, w życiu codziennym. I święty Grzegorz z Nysy udziela dwóch odpowiedzi. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, pisze on, nie wiesz, czy dziecko to, gdyby dorosło, my nie wiemy. Mówi on, czy nie byłoby ono zabójcą, mordercą, złodziejem, nawet dosłownie właściwie tak nazywa. I być może Bóg dał ci radość, której doświadcza ojciec, matka, która dowiaduje się o tym, że za chwilę, za parę tygodni, miesięcy przyjdzie na świat właściwie potomek, pierwszy, kolejny, dał doświadczyć tą radość. Ale również chroni ciebie większej rany, większego cierpienia, którego doświadczyłbyś, kiedy to dziecko by dorosło. Jest takie bardzo piękne opowiadanie, ono nie weszło do Ewangelii, ale istnieje. Opowiadanie o Chrystusie, kiedy Chrystus, przechodząc z miasta do miasta, głosząc Słowo Boże z apostołami, spotkał po drodze pod drzewem siedzącego człowieka. Są dwie wersje tego opowiadania. Jedna mówi, że był to człowiek bez rąk, inna, bez nóg. I widzą uczniowie tego człowieka siedzącego, samotnego, pod drzewem. I pytają Chrystusa: Boże, jak to się stało? Przecież to Ty go uczyniłeś. Dlaczego on się takim narodził? Co on takiego zrobił? I Chrystus odpowiada: Spójrzcie, przyjrzyjcie się temu człowiekowi. I wiedzcie, że gdyby ten człowiek urodził się pełnosprawny, nazwijmy to w ten sposób, na dzisiejszy język przenosząc, ten człowiek przeszedłby całe swoje życie z ogniem i mieczem w ręku. Bóg powołał go ze swojej miłości do życia, aby każdy, kto będzie go widział, zastanowił się również nad swoim zachowaniem, nad swoim życiem. I drugie wyjaśnienie, które daje święty Grzegorz z Nysy, dotyczące wcześniej umarłych, przedwcześnie, moglibyśmy powiedzieć, umarłych dzieci, to jest, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, jest to dla dobra, dzieje się tak dla dobra rodziców i rodziny. Dziwne słowa. Dlaczego? Jak dla dobra? Rodzice cierpią, matka cierpi, ojciec cierpi. A jednak, pisze święty Grzegorz, w ten sposób, ty będziesz się troszczyć już o swoje dziecko, być może już tu, nie tu, namacalnie, ale będziesz się o nie troszczyć właściwie w innym wymiarze. Poprzez modlitwę. I proszę zwrócić uwagę. W ten sposób, pisze on, zbliżamy się, jesteś w ciągłym kontakcie ze swoim dzieckiem, ale jesteś również w ciągłym kontakcie z Bogiem. Bo zbliżając się przez swoje dziecko, zbliżasz się również do Boga. Do Boga, od którego być może za daleko się oddaliłeś. I czasami Bóg posyła, może inaczej, Bóg nie posyła zła. Bóg nie jest twórcą śmierci. Śmierci Bóg nie stworzy, jak czytałem w Piśmie Świętym. Nie. Bóg dopuszcza. Tak? Wszystko, każde, wszystko, cokolwiek właściwie nas spotyka w życiu, po coś jest. Nic nie jest przypadkowe. Tak? Święty Nil Asceta dodaje: Wiele razy prosiłem Boga w swojej modlitwie, aby dokonała się pewna rzecz. On nie konkretyzuje tutaj, o jaką rzecz mu chodzi. Która myślałem, że będzie dla mnie pożyteczna i dobra. I zmuszałem Boga, naciskałem na Niego, aby mi to uczynił. I w końcu trzymałem o to, o co prosiłem. I w tym samym momencie zasmuciłem się i rozczarowałem. Ponieważ później okazało się, że nie wyszło mi to na dobre. To pouczenie właściwie jest w kontekście tego, że my bardzo często, niosąc swój życiowy krzyż, prosimy Boga o pomoc, aby ulżył nam w tej pomocy. I nie otrzymujemy tej pomocy. Prosimy o jedną rzecz, o drugą. I tego nie otrzymujemy. I nie należy, jak poucza święty Nil, tym się smucić. Bo my tak naprawdę nie znamy siebie. Uczymy się siebie samych całe życie. Człowiek uczy się samego siebie. I nie należy popadać w unynie, w rozpacz, kiedy czegoś od Boga nie otrzymujemy, o co prosimy. I być może lepiej, żebyśmy tego nie otrzymali. Przykład świętego Nila. Tak otrzymałem i w tym samym momencie zdałem sobie sprawę, że nie prosiłem o właściwą, o dobrą dla mnie rzecz. W mądrościach Syracha czytamy: Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, Pismo Święte, przygotuj swoją duszę na doświadczenie. Zachowaj, pokój serca i bądź cierpliwy. a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu poniżenia. Bądź mu wierny, a on zajmie się tobą. Apostoł Paweł uczy: Bóg, kogo kocha, tego doświadcza. Dostojewski dodaje: kogo Bóg darzy wielką miłością, w kim pokłada wielkie nadzieje, na tego zsyła i wielkie cierpienie. Doświadcza go nieszczęściami ze strony innych. Inny ze świętych dodaje: dzień, w którym nie doświadczyłem choćby jednego poniżenia ze strony drugiego człowieka, obrazy uważam, że jest dniem straconym, bowiem boję się, że wtedy Bóg o mnie zapomniał. Prawda? Bardzo głębokie słowa. Święty Jan Złotousty: krzywdy niesprawiedliwe znoszone przez nas od innych ludzi Bóg poczytuje nam albo w poczet odpuszczenia grzechów, albo w poczet nagrody. Święty Filaret Moskiewski uzupełnia Chryzostoma: gdy cierpisz z powodu niegodziwości innych ludzi, wiedz, że zostało ci to posłane od Boga na twoją chwałę. Święty Grzegorz, teolog, dodaje: gdy krzywda rozpala ci serce, przypomnij sobie o Chrystusie. I tutaj święty Grzegorz właściwie dotyka kwintesencji naszej refleksji nad tym, kiedy widzimy właściwie krzyż stojący na środku świątyni, w naszych domach, krzyż, który nosimy na naszych piersiach, na naszym sercu. Wspominaj, pisze Grzegorz, gdy rozpala krzywda twoje serce, przypomnij sobie o Chrystusie i Jego ranach, i Jego krzyżu. Rozważ, że to, co ty wycierpiałeś, jest tak naprawdę znikome w porównaniu z cierpieniami Pana. Wtedy, jak wodą ugasisz swe cierpienie. Święty Grzegorz bardzo mocno podkreśla w innym miejscu, że nasze cierpienia, które przeżywamy na co dzień, są tak naprawdę niczym w porównaniu z tym, co wycierpiał Chrystus na krzyżu. Dlatego między innymi zwróćmy uwagę, że Cerkiew właściwie bardzo cyklicznie, bardzo systematycznie wynosi na pokłonienie nasze, na środek świątyni krzyż. Po Wielkim Poście wiosną wynosi krzyż, tak? Wynosi ten krzyż i latem, 1 sierpnia, wynosi ten krzyż i jesienią, we wrześniu, cały czas przypominając nam, tak? Całe życie nasze właściwie, cały rok liturgiczny przypomina, bo nie ma człowieka, który nie ma problemów. Każdy ma, bądź te mniejsze, większe, każdy doświadczany jest przez życie w mniejszym, większym stopniu. I Cerkiew właściwie uczy, i tego uczy i w Wielkim Poście. W Wielkim Poście, który za swój cel ma właściwie przemienienie człowieka, wezwanie do przemienienia człowieka. Zwróćmy uwagę, kiedy nastaje dzień, początek Wielkiego Postu, wszystko się zmienia. Bój zmienia się kolor szat liturgicznych, zmienia się i melodia nabożeństw właściwie odprawianych. Zmieniają się same nabożeństwo, układ nabożeństw. Zmienia się wystrój cerkwi. Zmienia się wreszcie pogoda za oknem. Przyroda za oknem. Wszystko wokoło zmienia się i właściwie to, co znajduje się codziennie na naszych stołach, nasz jadłospis. Wszystko, dosłownie wszystko namawia nas, wręcz prowokuje nas do zmiany nas samych. A krzyż wynoszony właściwie krzyż, który jest właściwie symbolem cierpienia, ale i zwycięstwa, jest właściwie dawany nam za przykład. I dawany nam, aby nas wzmocnić w tej drodze ku zmartwychwstaniu. Krzyż jednak, o czym przede wszystkim należy pamiętać w Wielkim Poście, ale w całym naszym życiu. Krzyż nie oznacza jedynie cierpienia. Krzyż w prawosławiu wiąże się nierozerwalnie ze zmartwychwstaniem, z radością zmartwychwstania. I tylko ten doświadczy tej radości, kto niesie swój życiowy krzyż z pokorą, godząc się z wolą Bożą. Ostatni aspekt, na który należałoby zwrócić uwagę. Dlatego też, piszą święci ojcowie, Bogu za wszystko należy dziękować. Za każdy przeżyty dzień, jakikolwiek ten dzień by nie był, jakkolwiek by on nie minął, pyta święty Jan Złotousty. Człowiecze, pyta on, czy choć raz w swoim życiu, nie mówię w ciągu dnia, pisze on, podziękowałeś Bogu za to, że masz oczy, że słyszysz, że masz ręce, że masz nogi, że chodzisz, że masz głos, że widzisz. Kto z nas, począwszy ode mnie, zastanawiał się kiedykolwiek nad tym, czy dziękowaliśmy Bogu kiedykolwiek za to, choć raz w naszym życiu? Wymagamy bardzo często od Boga rzeczy górnolotnych. Powodzenia w naszym życiu. Kilku mieszkań, samochodów. A nie zwracamy tak naprawdę bardzo często uwagi na rzeczy tak naprawdę najprostsze. Bez których nic byśmy właściwie w życiu nie niczego byśmy nie dokonali. Spójrzcie, mówi sam Bóg, na to, co dokonał mój krzyż. Uczyńcie i wy z niego oręż, broń. I dokonacie wszystkiego tego, czego zapragniecie. I co pożyteczne dla życia waszego. Dziękuję serdecznie za uwagę.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoxia.